Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku, zarejestrowany 20 listopada 2023 roku. Dziś kontynuujemy jeden z tematów z poprzedniego wydania, protesty w sprawie zmobilizowanych. Mówimy też o rynku antybiotyków w Rosji oraz o dużym tekście eseju Władimira Pastuchowa Uratować cywilizację. Marcin Strzyżewski, ja, Bartosz Gołąbek oraz Magdalena Paciorek z notatką językową zapraszamy Państwa do słuchania oraz wspierania nas w serwisach Buy Coffee Tu oraz Patronite, kanał Sprawy Wschodu. Dzień dobry Państwu i dobry wieczór. Jak zwykle kłaniamy się bardzo nisko. Witam Cię serdecznie, Marcinie. Cześć.
Dzień dobry i dzień dobry Państwu.
Zaczynamy dzisiaj od redaktora Strzyżewskiego i od tematów, które dla nas przygotował. Przyznamy się Państwu, że chwilę plotkowaliśmy. Zawsze troszeczkę staramy się rozgrzać języki i gardła przed rejestracją naszych spotkań. I tak wchodzimy do tego nagrania dzisiaj lekko, z taką lekką nutą dekadencji, ale myślę, że rozpędzimy się i zajmiemy Państwa interesującymi tematami.
Faktycznie tutaj się musimy przyznać, że skupiliśmy się na sytuacji bieżącej, która budzi nasz niepokój, ale budzi od półtora ponad roku, więc to nic niezwykłego, a póki co doniesienia z rynku farmaceutycznego w Rosji, to nie jest pierwszy raz, kiedy poruszamy ten temat, zresztą ja tutaj akurat w tym odcinku postawię na tak zwane follow-upy, czyli po prostu kontynuację wątków, które już wcześniej były u nas poruszane. Faktycznie Rosja spotyka się z problemami związanymi z produkcją lekarstw, z dostępnością do lekarstw i portal regionalny moskiewski mskadin.ru pisze o antybiotykach. Faktycznie zaczynają od takiego wstępu. Pod koniec października pisaliśmy, że w Rosji pozostał już tylko jeden skuteczny krajowy antybiotyk, Gramicidin S. Tu piszą jeden skuteczny, ale chodzi o to, że po prostu oni produkują jeden antybiotyk u siebie. Mowa o takiej pełnej produkcji. Po prostu inne antybiotyki, które Rosja jest w stanie wyprodukować, to są lekarstwa, do których oni muszą aktywne substancje, czyli tę podstawę leku, sprowadzić z zagranicy, co stawia ich w nie najlepszej pozycji. Dodatkowo produkcja tych leków w Rosji ogólnie spada. O tym oświadczył kierownik Wydziału Mikrobiologii Instytutu Badawczego Badań nad Nowymi Antybiotykami, doktor nauk biologicznych Wiera Sadykowa. I faktycznie tutaj pojawia się wątek pewnego rodzaju upadku, który dotyczy wielu różnych branż, ale branży farmaceutycznej w Rosji jak najbardziej także. Jest tu przypomniana tak skrótowo bardzo historia tego przemysłu. To znaczy wyglądało to w ten sposób, że w czasach radzieckich ZSRR produkowało różne lekarstwa i opracowywało różne lekarstwa, a później, tak jak w przypadku wielu innych branż, postanowiono, że jednak bardziej opłaca się sprowadzać akurat w tym przypadku leki, ale to dotyczyło wielu różnych rzeczy, z zagranicy. To wynikało z wielu różnych kwestii, chociażby z takich, że ta technologia radziecka była po prostu pod wieloma względami nie chcę tutaj używać jakichś takich ocen, że gorsza, ale jeśli byśmy tak się temu przyjrzeli, to w zasadzie trzeba by użyć tego rodzaju sformułowania, że właśnie gorsza, tak jak chociażby było w przypadku przemysłu lotniczego, kiedy nie powiem, że się okazało, tylko samoloty radzieckie były bardziej paliwożerne, głośniejsze i po upadku Związku Radzieckiego uznano, że zasypywanie tej przewagi, którą Zachód miał w dziedzinie silników lotniczych, jest bezcelowe, więc rosyjskie linie lotnicze zaczęły latać zachodnimi samolotami, a fabryki farmaceutyczne zaczęły sprowadzać substancje z światowych fabryk, zresztą Indie między innymi, ja nie twierdzę, że tylko Zachód to dostarczał, Indie były dużym i dalej są dużym dostawcą tych substancji aktywnych do lekarstw produkowanych w Rosji. I co za tym idzie, Rosja także zaniedbała swoje badania nad antybiotykami. Przy czym Andrzej Kondrachin, cytowany w tym artykule, wykładowca z, i tutaj mogę się posłużyć albo nazwą rosyjską, RNIMU imienia Piragowa, albo angielską, może bardziej czytelną, Piragow Russian National Research Medical University. Wykładowca tej instytucji opowiedział portalowi MSK Adin, że produkcja antybiotyków czy opracowywanie nowych antybiotyków jest zwyczajnie często nieopłacalne, bo wymyślenie nowego, gotowego do produkcji antybiotyku może kosztować nawet miliard dolarów, a taki antybiotyk może pozostawać skuteczny 10 lat. Czasem trochę więcej, to zależy jak szybko bakterie się poznają na tym leku. Globalnie jesteśmy teraz na takim etapie, jeśli chodzi o farmację, że bakterie się po prostu uodparniają na antybiotyki, a co za tym idzie, trzeba szukać nowych. Tutaj Andrzej Kondrachin powiedział takie zdanie, gdzie mi się wydaje, że nie do końca to miał na myśli, zacytuję Państwu, nikt nie chce inwestować w antybiotyki, na Zachodzie zdecydowano się nawet na opodatkowanie firmy produkujących leki farmakologiczne i planujących rozwój w kierunku antybiotykoterapii, ponieważ inwestorzy nie inwestują w antybiotyki, tak jest na całym świecie. Wydaje mi się, że tutaj raczej chodzi nie o to, że ci producenci, którzy chcą produkować antybiotyki, są obciążani podatkami, co raczej w ten sposób, że koncerny farmaceutyczne są obciążane podatkami, które mają sfinansować opracowywanie tych antybiotyków. To wydaje się bardziej logiczne jako metoda radzenia sobie z tym problemem. W domyśle Rosja czegoś takiego nie uskuteczniała i teraz, kiedy świat się od niej odwraca w dużej części, nie w całej, ale w dużej części, mają problem. Ich gramicydyna S, którą jeszcze są w stanie produkować, to jest, proszę Państwa, antybiotyk, który został opracowany w Związku Radzieckim jeszcze za czasów stalinowskich. Co więcej, za czasów wojennych w 1942 roku, czyli tak w ogóle 7 lat po opracowaniu pierwszego antybiotyku w tych dawnych czasach. I to jest do dzisiaj jedyny produkowany w pełni w Rosji antybiotyk, taki, który oni są w stanie w pełni wyprodukować, ale nie jest to substancja idealna. Ma swoje zalety, to jest antybiotyk, który faktycznie opiera się tym mechanizmom ewolucyjnym bakterii i one się na niego nie uodparniają, co jest plusem, natomiast jest to środek, który można stosować wyłącznie zewnętrznie. Nie można go połknąć czy przyjąć w formie, powiedzmy, zastrzyku, syropu, pigułki, tylko można stosować na przykład rany czy jakieś choroby skórne, więc no, nie pokrywa to zdecydowanie wszystkich potrzeb, wręcz przeciwnie, bardzo wielu potrzeb medycznych to nie pokrywa. I Rosja póki co według specjalistów cytowanych przez MSK Adin nie ma dużego problemu. Oni twierdzą, że póki co rynek rosyjski jest zatowarowany, jeśli chodzi o antybiotyki i jeszcze deficytu się nie obserwuje. Natomiast jest to faktycznie sytuacja, która może budzić pewien niepokój rosyjskich pacjentów, bo w którymś momencie, w zasadzie w każdym momencie, może dojść do takiej sytuacji, że także ta klasa leków, a nie byłby to pierwszy przypadek, stanie się dla Rosjan trudno dostępna. Mówię o tym, że nie byłby to pierwszy przypadek, bo tutaj choćby u nas w podcaście już parę tygodni temu, myślę, że nawet parę miesięcy temu, rozmawialiśmy o tym, że w Rosji są całe listy leków, które są trudno dostępne, deficytowe albo całkowicie niedostępne dla pacjentów, bo no, z tych wszystkich opisanych wcześniej powodów Rosjanie zaniedbali swój przemysł farmaceutyczny, wychodząc najpierw z założenia, że nie ma sensu i nie ma pieniędzy, by doganiać świat i taniej, prościej jest po prostu to wszystko sobie samemu kupić, niż opracowywać własne rozwiązania, zwłaszcza, że po co, skoro one już istnieją i lepiej się skupić na innych dziedzinach. A teraz to, co wtedy było w zasadzie w gruncie rzeczy rozsądnym wyborem, bo przecież nikt na świecie nie produkuje wszystkiego, nie w naszych czasach. Już dawno rzeczywistość tak nie wygląda, że jakikolwiek kraj na świecie jest w pełni samowystarczalny i Rosja też tutaj no, zdecydowała, że nie ma sensu próbować, skoro nikomu to się jeszcze w obecnych czasach nie udało, kiedy konsumujemy tak wiele, tak różnych wysokotechnologicznych produktów jako społeczeństwo, no to oni też uznali, że akurat tutaj odpuszczą, a teraz się okazuje, że kiedy została podjęta decyzja o wojnie, o konflikcie z ogromną częścią świata, to odbija się to dość solidną czkawką i jak zwykle w takich przypadkach decyzje podejmowali nieliczni, a konsekwencje tych decyzji dotykają szerokich mas. Mam ogromną nadzieję, że ta wojna skończy się na długo, ta wojna i ten system polityczny, że skończą się na długo, zanim te problemy okażą się śmiertelnie groźne dla rosyjskich pacjentów. Najlepiej, żeby to się wszystko skończyło, na przykład myślę, że zgodzisz się tu ze mną, że dobrym terminem byłoby powiedzmy na przykład dzień jutrzejszy, godzina 13.
No ja bym, jeśli by chodziło o mnie, to nawet bym głosował za godziną 10 jutro, kiedy już będziemy rozkręceni w nowym dniu, ale jeśli to by miało się stać nawet za 15 minut, to również będę przeszczęśliwy podczas rejestracji naszego podcastu. Tutaj trafiasz w gruncie rzeczy w sedno sprawy, jeśli chodzi o problem z lekami szeroko rozumianym. Masz rację i państwo, którzy regularnie zaglądają do nas, z całą pewnością słyszą, czyli taki podcast, w którym myślę, że to właśnie nawet ty omawiałeś kwestię kłopotów z dostępnością do różnego rodzaju lekarstw i to jest naturalna konsekwencja takiej swoistej dwutorowej izolacji Rosji, w którą ona sama się przesuwa. Oczywiście nie w każdej branży pewnie jest ta głębokość tego przesunięcia równa, ale co mam na myśli? Pierwsza rzecz to jest taka no, siłą rzeczy spreparowana izolacja intelektualna tych instytutów badawczych, tych mechanizmów, tych agencji, tych wszystkich specjalistów, którzy mogliby albo rzeczywiście rozwijać własne różnego rodzaju pomysły, albo umiejętnie interpretować te, które gdzieś powstają na świecie, bo to wiemy też doskonale, że takie rzeczy się w naturalny sposób dzieją. Ale ta podwójność tej specyficznej właśnie izolacji polega też na tym, że przypomnijmy państwu, a akurat świat lekarstw, świat medyczny jest na nią niezwykle podatny. To jest oczywiście liczba różnego rodzaju dziwnych, snutych z nieoczyszczonych umysłów, tak bym to powiedział oględnie, panów takich jak Kowalczuk, Michał Walentynowicz, kiedyś też państwu żeśmy tutaj wskazywali na tą postać, to jest szef na przykład Instytutu Kurczatowskiego, jak Mikołaj Patruszew, o którym też nieraz już państwo u nas słyszeli, różnego rodzaju idee, które ci panowie sączą, antyzachodnie, antyświatowe właściwie, pokazujące Rosję w pełnej defensywie osaczonej, jak osaczona twierdza, która funkcjonuje i w której cały świat, w zasadzie wszystkie możliwe wynalazki technologiczne skierowane są przeciwko tejże Rosji, no to nic dziwnego, że w tym takim dualnym pogrążeniu faktycznie za moment, tak jak mówisz, myślę, że to już się dzieje, tylko nie dostrzegamy tego i pewnie nie w każdym regionie jest to równa proporcja. Ci pacjenci rosyjscy ktokolwiek by to nie był, to są ludzie przecież, to cierpią na tym zdecydowanie i długo będą jeszcze cierpieć, bo na tym przecież, na tym braku zaufania do czegokolwiek, co pochodzi od zdrowego świata naukowego, a nie ideologicznego, zideologizowanego jakimiś fantazmatami, które głoszone są przez wysokich urzędników państwowych rosyjskich, no o to jest, o co będzie coraz trudniej. I wychowują się przecież w tym kolejne pokolenia. Już 2 lata przynajmniej. Przynajmniej 2 lata, a tak naprawdę dłużej. Nie ma co się tutaj z tym ukrywać. A propos tego materiału, jeszcze jedna rzecz. Efektywność znanej, słynnej szczepionki, która taką furorę zrobiła na świecie, przynajmniej nas również dziwiła, już pewnie wielu z nas zapomniało, ale warto wracać jednak do pandemii COVID-19, Sputnik V, Sputnik 5. Efektywność tej szczepionki, drodzy Państwo, spadła praktycznie do zera, a to przecież był jeden z flagowych okrętów rozwoju technologicznego współczesnej Rosji, no, w czasach zamierzchłych, tak, jakby to nie brzmiało, przedwojennych, chociaż znów, żeby sprawiedliwości stało się zadość, pamiętamy i Państwo również pamiętają, że wojna nie zaczęła się oczywiście w roku 2022, ta wojna, ale mimo to ten element jej najbardziej krwawy, ostry, gorący i fatalny w skutkach, tak faktycznie się wydarzyło, to jest luty zeszłego roku, a tutaj mamy COVID-19, który trochę zasłonięty został tymi wydarzeniami właśnie w lutym 2022 roku i przypominam to tylko tak gwoli takiej po prostu uczciwości archiwistycznej, że ta szczepionka przecież wszystkich no, zastanawiała, jak to się udało Rosjanom ją zbudować, skonstruować. Dzisiaj to samo medium, o którym Marcin mówiłeś, MSK1.ru, już jakiś czas temu, bo to w październiku komunikat wyszedł, w tym, tuż przed rozpoczęciem kolejnego sezonu oczywiście zakażeń, że ta szczepionka słynna w zasadzie już jest do wyrzucenia na śmietnik. Cała ta procedura, ten proces po prostu ze względu na to, że Rosjanie zajęli się zupełnie czymś innym niż choćby nawet rozwijaniem tego produktu, od czerwca 2022 roku już w zasadzie, czyli od zeszłego roku, straciła na swojej wartości, kiedy się pojawiły omikrony, 1, 2, 3. Nie mają po prostu Rosjanie tej szczepionki na COVID już od tego czasu i nie szykuje się nic takiego, co mogłoby ją jakkolwiek zastąpić.
A tutaj znowu odwdzięczę ci się tak, że trafiłeś w sedno, to zerwanie połączenia nauki rosyjskiej, to jest dokładnie ten sam proces, który obserwowaliśmy w Związku Radzieckim. To, o czym mówiłem, hałaśliwe silniki lotnicze, kopiowanie rozwiązań z Zachodu, zapóźnienie z Zachodu, zapóźnienie, jeśli chodzi o rozwój komputerów. To wszystko w Związku Radzieckim wynikało nie z tego, że naukowcy radzieccy byli, nie wiem, kiepscy, a naukowcy amerykańscy byli dobrzy. To nie o to chodzi. Chodzi o swobodną wymianę myśli, tak, o współpracę, o to, że ci ludzie po prostu razem byli w stanie wymyślić więcej niż osobno. Jeśli mamy społeczność 100 tysięcy naukowców i mamy społeczność 1 000 000 naukowców, to tak jak się mówi, co 2 głowy, to nie jedna, to dotyczy także tych większych liczb. No, po prostu. I Rosjanie wyszli z tego na chwilę, rozejrzeli się po świecie, popełnili tutaj wiele, chciałem powiedzieć błędów, ale tak naprawdę po prostu podjęli pewne decyzje związane z tym, że doganianie świata po 10 lat opóźnień było trudne, a teraz skazali się na powtórkę tego procesu. Ale tyle jeśli chodzi o farmację, a teraz wydarzenia trochę bliższe wydarzeniom tym najbardziej bieżącym. Proszę Państwa, i znowu follow-up, czyli znowu takie właśnie gonienie, bo niedawno, też to był mój temat w jednym z odcinków u nas, była u nas informacja, dyskutowaliśmy o pierwszym proteście żon, matek, rodzin mobilizowanych w Rosji. tu warto powiedzieć, że w Ukrainie też się pojawiają tego typu ruchy, tylko że w Ukrainie one nie są szczególnie masowe, choć tam nie ma takich ograniczeń, jeśli chodzi o protestowanie, nikt ludzi pałką za wychodzenie na ulicę nie bije. Natomiast w Rosji się odbył, proszę Państwa, pierwszy uzgodniony z władzami, nazwijmy to, to miał być protest, to miał być meeting faktycznie tych żon i matek wojskowych. One uzgodniły z lokalnymi władzami meeting wiec w centrum miasta, konkretnie w Nowosybirsku, na placu obok Teatru Globus. Niemniej ostatecznie w porozumieniu z władzami ustalono, że to nie będzie impreza, w cudzysłowie, uliczna, tylko że to będzie spotkanie zamknięte w Pałacu Kultury, imienia zresztą Rewolucji Październikowej, bo po co tu zmieniać nazwy. Faktycznie 7 listopada w Moskwie jakaś niewielka liczba, wtedy była mowa o około 30 takich kobietach, które zdecydowały się na protest, one się podłączyły pod komunistyczną demonstrację związaną z rewolucji październikowej, a teraz w Nowosybirsku 19 listopada zorganizowały kolejną akcję. Miało ich być więcej, powstało wiele czatów, grup, wiele różnych tam miało się odbyć, było dyskutowanych, że miało się odbyć wiele więcej takich imprez. Ostatecznie tylko w Nowosybirsku w Domu Kultury pojawiło się 60 osób, które musiały się wcześniej zgłosić, które musiały udowodnić, że faktycznie są rodzinami mobilizowanych. Tutaj swoją drogą trzeba powiedzieć, że państwo rosyjskie ma tutaj pewien problem, no bo z jednej strony wszelkie przejawy niezadowolenia wynikającego z wojny są tam po prostu pacyfikowane w sposób często zwyczajnie okrutny, przemocowy, na różne sposoby, od represji takich pojedynczych do po prostu bicia pałką, aresztowania, no ale to są rodziny ludzi, którzy faktycznie się biją. Z tymi mobilizowanymi jest problem, w tym sensie, że żołnierzy rosyjska armia nie ma w nadmiarze. To nie jest tak, że tam wszyscy chcą się bić i można przebierać i wybierać, tylko po prostu jeśli już mają tych ludzi na froncie, uzbrojonych ludzi, to jednak w jakimś stopniu o ich dobre samopoczucie trzeba zadbać i jeśli ci ludzie się dowiedzą, że ich żony i matki tam w kraju tłuką pałkami, to może się to źle skończyć, więc próbują to w inny sposób ograniczać. Tu wymyślili taki sposób, żeby to skanalizować i faktycznie pozwolono na takie spotkanie. Przyjęto 60 osób, nie wpuszczono części dziennikarzy, a tych przedstawicieli rodzin mobilizowanych, którzy faktycznie zostali wpuszczeni, to dokładnie sprawdzili, kogo wpuszczają, czy to na pewno rodziny, czy nie mają przy sobie przypadkiem jakichś niebezpiecznych przedmiotów. To była impreza obstawiona i przez policję, i przez prywatne firmy ochroniarskie, więc odbyło się to wszystko pod kontrolą. Tak jak mówię, nie wpuszczono dziennikarzy, więc niewiele tutaj tak naprawdę wiemy o tym, jak wyglądało to wydarzenie. W artykule tutaj publikowanym przez Wiorstkę możemy przeczytać, ani organizatorzy, ani uczestnicy nie informowali o żadnych konkretnych wynikach tego spotkania, podobnie jak nie skomentowali wyników swojego początkowego postulatu z żądaniem demobilizacji. Bo właśnie oni tutaj przede wszystkim, tym ludziom zależy na tym, żeby doszło do demobilizacji tych ludzi zmobilizowanych już rok i dwa miesiące temu. Wiadomo, ta mobilizacja była procesem, a nie jednodniowym wydarzeniem. Nie wszyscy byli zmobilizowani w tym samym dniu, nie wszyscy trafili na front w tym samym momencie. Część ludzi jakiś czas spędziła w obozach szkoleniowych. Niemniej mobilizacja tak zwana częściowa zaczęła się pod koniec września zeszłego roku, i wtedy ci ludzie zaczęli trafiać na front i póki co oni z tego frontu, jeśli wracają, to tak naprawdę tylko w tym przypadku, kiedy zostali zabici, albo w przypadku, kiedy zostali ciężko ranni. Przy czym dodajmy, tutaj były po drodze udostępniane informacje, że ponad połowa z tych żołnierzy rosyjskich, którzy do domu z wojny wrócili, to są ludzie z amputowanymi kończynami. Co podpowiada nam, że jeśli już pozwalają komuś wrócić, to tylko tym, którzy zostali naprawdę poważnie ranni, a nie tylko trochę. Jeśli ktoś miał lekką ranę, postrzałową kontuzję czy złamaną nogę, to prawdopodobnie pozostaje po prostu w strukturach armii, spędza jakiś czas w szpitalu i wraca na front. A żony i matki mobilizowanych chciałyby, żeby zmobilizowani zostali kolejni ludzie, a żeby ci konkretni wrócili do domów, bo zgodnie z tym, co te rodziny twierdzą, no oni już swoje odsłużyli. Nie będę tutaj szczególnie deklarował współczucia dla rosyjskich żołnierzy. Wielu ludzi przed tą mobilizacją uciekło i to są ludzie, którym mogę współczuć, bo solidaryzuję się z ich postawą. Oni zrobili to, co trzeba było zrobić, po prostu się przeciwstawić, nie pozwolić samych siebie przerobić na tak zwane armatnie mięso, no ale części ludzi brakło zapału, odwagi, świadomości, że są zaciągani do robienia złych rzeczy, żeby taką decyzję podjąć. Niemniej no faktycznie ponad rok bez rotacji, bez odpoczynku, większość z nich bez urlopu albo z bardzo krótkim urlopem. Tutaj pojawiają się komentarze, że może ich nie wypuszczają na urlopy i rotacje, bo boją się, że ci ludzie po prostu wykorzystają okazję i uciekną. Z drugiej strony tutaj też jest to głos w dyskusji, czy faktycznie Rosjanie mają 400 ponad tysięcy nowych ochotników. To jest liczba, którą zadeklarował były rosyjski prezydent Dmitrij Miedwiediew. Prawdę mówiąc, zastanawiam się, dlaczego ktokolwiek rozważa na poważnie liczbę, którą podał Dmitrij Miedwiediew, biorąc pod uwagę, że to właśnie on to zrobił. To nie jest człowiek, którego możemy posądzać o prawdomówność w jakimkolwiek stopniu, więc no ja z góry zakładam, że tych ludzi może być dowolna liczba z wyjątkiem 400 tysięcy. Natomiast gdyby faktycznie w zeszłym wrześniu udało się zmobilizować, tak jak słyszeliśmy, około 300 tysięcy ludzi, a teraz w ostatnim czasie, gdyby udało się Rosjanom zebrać 400 tysięcy ochotników, możliwe, że ta demobilizacja, rotacja, urlopy, no byłyby wykonalne, więc raczej mamy tutaj do czynienia z dodatkowym potwierdzeniem tego, że te 400 tysięcy jest liczbą albo zupełnie wyssaną po prostu z palca, zadeklarowaną bez żadnych podstaw, albo, i to jest wersja Michaela Naki, który bardzo tutaj rozsądnie mówi, że prawdopodobnie te 400 tysięcy ochotników to jest liczba wszystkich ludzi, którzy w ostatnim czasie podpisali kontrakt z Ministerstwem Obrony, co oznacza między innymi ludzi, którzy już wcześniej byli na wojnie, ale byli na podstawie kontraktu półrocznego, rocznego i po prostu zostali zmuszeni, żeby podpisać nowy kontrakt, bo póki trwa mobilizacja, ona się oficjalnie nie skończyła, to oni nie mogą nie podpisać. Dodatkowo przymusowo kontrakty z Ministerstwem Obrony podpisywali wagnerowcy, ochotnicy oddziałów kozackich i innych ochotniczych oddziałów, więc prawdopodobnie to jest czysto fikcyjna liczba polegająca na tym, że ktoś był na wojnie, ale wcześniej był ochotnikiem, teraz podpisał kontrakt, więc jest liczony jako nowy uczestnik wojny, a on tam i tak już był. Więc tak czy inaczej, no raczej możemy zupełnie te kwestie pominąć. Tu jeszcze się pojawił ciekawy wątek w artykule Wiorstki o tym, że tam się odbywała i kontrola państwowa. Na tym spotkaniu byli ludzie, którzy z ramienia politycznego pilnowali, czy wszystko odbędzie się w sposób kontrolowany i zgodny, że tak to ujmę, linią partii, i pojawiły się emerytki, które, no, nazwijmy to w ten sposób, agitowały uczestników tych wydarzeń, tego spotkania, by przypadkiem nie rozmawiali z prasą, bo prasa to są zdrajcy narodu, po których się nic dobrego nie można spodziewać i którzy no, nie zasługują na rozmowę. Także na wielu etapach widzimy, na wielu poziomach tutaj i indoktrynację, i zastraszenie, i ukrywanie tego ruchu protestacyjnego, bo tak jak mówię, policja była na miejscu, byli ochroniarze, żeby przypadkiem komuś nie przyszło do głowy na przykład zadać niewygodnego pytania, czy przenosić tego spotkania protestu na ulicę, żeby nikt nawet nie pomyślał o tym, że tak zrobić można. Była prawdopodobnie jakaś próba ze strony administracji za zamkniętymi drzwiami uspokojenia tych ludzi, że no tak trzeba, że się postarają, że coś spróbują, że napiszą do Moskwy, że trzeba poczekać, ale że wasi tutaj kochani, bliscy no robią dobrą sprawę, a jak zginą, to dostaniecie pieniądze na nową ładę. Więc widzimy, że ten ruch protestacyjny w Rosji ma jakiś potencjał, gdzieś pod skórą istnieje, natomiast jest bardzo aktywnie i w bardzo pomysłowe sposoby gaszony przez władzę, co no niestety nie napawa szczególnym optymizmem, no bo wszyscy od miesięcy liczymy na to, że w którymś momencie rosyjskie społeczeństwo się no jednak obudzi, a tu widzimy, że ono jest przypinane pasami do łóżka, a władze śpiewają im kołysanki, żeby przypadkiem nikt nie zdecydował się testować, czy te pasy na pewno do łóżka mocno trzymają.
Cieszę się, że mamy kontynuację tego tematu, jak powiedziałeś fachowo follow-up, bo to czasami, co dzieje się w naszych podcastach, rzeczywiście jednorazowo mogą Państwo sobie usłyszeć, sprawdzić oczywiście, ponieważ my zawsze to robimy, to podkreślamy, wrzucamy linki do naszych źródeł, do opisów odcinków, tak jest oczywiście tym razem, tak było już 144 razy do tej pory, do dzisiejszego nagrania, dzisiaj 145, więc 145 raz zaoferujemy Państwu źródło informacji, z których korzystamy, więc oczywiście chcielibyśmy pewnie niejednokrotnie poszerzać tą perspektywę i wracać do wielu rzeczy. Do wielu rzeczy wracamy po wielu miesiącach, jak się okazuje, bo już tak długo ta nasza współpraca wokół Czytamy po rosyjsku trwa, z czego się bardzo cieszymy. Ale niektóre tematy, tak jak ten właśnie, który dzisiaj Marcin przyniósł, no wymagają właśnie takiego może domknięcia, dopięcia, jeszcze ponownego przyjrzenia się, co się faktycznie wydarzyło. Bardzo chętnie robilibyśmy to pewnie częściej i lepiej dla Państwa, gdybyśmy tylko mogli, po prostu gdyby nasza redakcja była bardziej rozbudowana, gdybyśmy mieli też pewnie więcej czasu, a może też uważności do wielu tematów, ale skoro dzisiaj tak się ładnie i dobrze moim zdaniem złożyło, to faktycznie warto to podkreślić, na co zwróciłeś uwagę. Spryt swoisty władz rosyjskich w takim rozbrajaniu, nie w zarodku, bo to tli się cały czas, to jest trochę tak jak te pożary, wiesz, syberyjskie, będzie szło po torfowiskach i w pewnym momencie być może zadymi całą okolicę. Ale
kiwam głową.
Tak. Ale być może, właśnie, być może to się akurat im tutaj w tym konkretnym przypadku udało. Ja widzę zdjęcia, które Państwo też mogą spokojnie otworzyć sobie, sięgając do tego linku z wiorstki. To wygląda źle oczywiście z naszego punktu widzenia. Policja pilnująca Domu Kultury, ale właśnie Domu Kultury zaprosili ludzi, którzy potencjalnie staliby gdzieś na ulicy i byliby widoczni. Zostali oni schowani najzwyczajniej w świecie do ciepłego Domu Kultury, oświetlonego. Bardzo podoba mi się sposób, w jaki wiorstka opisuje tą historię, tą sytuację. Z wielkimi szczegółami. Te szczegóły powinny zwrócić naszą uwagę, w jaki sposób właśnie te osoby tam były przyjęte, co słyszały właśnie. Najprawdopodobniej, no nie sądzę, żeby redaktorzy wymyślili sobie to, że na przykład był czas ograniczony do porozmawiania, do dyskusji tam, bo tam przecież miał się odbyć koncert, jak to w Rosji współczesnej, wojennej, koncerty cały czas się odbywają. Doktor Szlagier miał wystąpić, więc czas na rozmowę o tym, gdzie są wasi synowie i dlaczego tam są i skąd się tam wzięli, mamy ograniczony tylko do 16, tak? Bo o 16.30 wchodzą tutaj nagłośnieniowcy i będziemy się świetnie bawić. Dziewoćki, nuż to tam, my ждём новостей, tak? I szybko, 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 mało tego, ja jestem tak na 80% przekonany, Marcinie, nie wiem, czy podzielasz moje spostrzeżenie, że wszyscy ci, którzy tam przyszli o niebo lepiej przygotowani od protestujących, żeby ich nie tyle czymś omamić, co po prostu przekonać do swojej wersji wydarzeń. I myślę, że jest wielkie prawdopodobieństwo, że zrobili to niestety bardzo skutecznie. Tak jak zasygnalizowałeś, to jeszcze raz to do tego wracam, ten protest został po prostu w sposób przebiegły. Może ten konkretny się udało tak przebiegle zdetonować, czy też przydusić w zarodku, ale myślę, że te osoby, które... Większość tych osób, może nie wszystkie, ale większość tych osób, które wyszły z tych spotkań, z tego konkretnego spotkania właśnie tam, wyszły przekonane co do słuszności postępowania państwa rosyjskiego i myślę, że nie po to zostało to w ten sposób przygotowane, z całą otoczką, z tą presją taką policyjną również, żeby nie osiągnąć głównego celu, czyli zamieść to pod dywan.
Dokładnie tak, to jest sprytne. I niestety skuteczne. Ci ludzie mają ogromne doświadczenie w tego typu działaniach.
Tak to wygląda niestety, drodzy Państwo, przynajmniej z naszego punktu widzenia. Zobaczymy, jak jeszcze będą występowały tego typu akcje, tego typu działania w społeczeństwie matek, sióstr, żon, tych, którzy są mobilizowani. To się cały czas regularnie gdzieś objawia, ale na pewno nie przybrało takiego formatu, o którym można byłoby mówić, że jest masowy, silny, zorganizowany i znaczący, przynajmniej na razie. Tego nie widać, a jak wiemy doskonale, mówiliśmy już o tym też dziś, ta wojna już trwa długo, za długo rzecz jasna, i nic nie wskazuje też na to, że tak jak rozmawialiśmy wcześniej z Marcinem, dziś nawet podczas nagrania naszej audycji albo choćby za kolejne 2 godziny miała się zupełnie rozpłynąć w naszej nawet niepamięci. To jeszcze jest historia, którą musimy przepracować. Jeśli Państwo pozwolą, przechodząc już do moich wątków, do moich zagadnień, jak zwykle podziękuję bardzo serdecznie tym, którzy nas wsparli w ubiegłym tygodniu poprzez nasze otwarte i nie mające dna serwisy wsparcia. Mam na myśli głównie serwis Buy Coffee Too, ale nie tylko. W Buy Coffee Too zarejestrowały się takie osoby jak Arleta, Snikki i uwaga, Marcin, twoja stara. To jest, jak rozumiem...
Moja chyba nie, ale...
Twoja stara. To jest, jak rozumiem, pseudonim lub takie właśnie na potrzebę chwili wymyślony nick. Za to twoja stara tutaj sygnalizuje, mówię o osobie, która nas wsparła, taką potrzebę, taką prośbę nawet, że w perspektywie kilku najbliższych lat chce zwiedzić postsowieckie Stany Środkowej Azji i chętnie posłucha wiadomości z tamtych stron. Zapraszamy twoją starą do naszych poprzednich podcastów. Na pewno znajdą się ciekawostki także ze Środkowej Azji. Nie ma ich być może dużo, ale na pewno są. Zdarzało nam się poruszać te tematy i myślę, że może nawet dzisiaj się uda przynajmniej dotknąć jednego z nich, nie bezpośrednio, tylko pośrednio, bo tak to wygląda we współczesnym rosyjskim biznesie, że Środkowa Azja go bardzo mocno, bardzo intensywnie wspiera. Dziękuję także panu Pawłowi, który także wsparł nas, a konkretnie kanał Sprawy Wschodu na Patronite. Zawsze miło od państwa czytać miłe słowa, ale także liczyć na wasze właśnie wsparcie. Co do pierwszego wątku, który ja chciałbym poruszyć, on ma taki charakter historiozoficzny, filozoficzny. Takie tematy też u nas, jak Państwo doskonale wiedzą, się przewijają i pierwszy z nich dzisiaj właśnie, tak bym powiedział, tego dotyczy. To jest, drodzy słuchacze i drogi Marcinie, tekst obszerny, taki esej Władimira Borisowicza Pastuchowa. To jest znany na pewno obserwatorom rosyjskiego internetu publicysta, politolog, prawnik przede wszystkim, adwokat, który już od dłuższego czasu, bo od lat 2008 bodajże, przebywa na emigracji w Wielkiej Brytanii, jest profesorem honorowym University College of London i bardzo często pojawia się choćby w tych kanałach, w tych streamach, które proponowane są przez byłych redaktorów, znaczy redaktorów wciąż, to trzeba powiedzieć, ale byłego Echa Moskwy. To jest ta, nazwijmy to, bańka liberalno-demokratyczna rosyjskiego runetu właśnie. Naki Michael, o którym dziś Marcin przed chwilą mówił, to jest postać właśnie z tej strony sieci rosyjskiej. I Pastuchow jest naprawdę ciekawym, błyskotliwym, interesującym komentatorem. Być może nieco w nadeksploatacji występującym, tak bym powiedział, momentami. W związku z tym siłą rzeczy musi się czasami gdzieś tam zapętlić i coś powtórzyć, ale jest też taka swoista prawidłowość, powiedziałbym, która mnie kieruje do takiej refleksji, że czasami jak słuchamy długo różnych ludzi, to nie dostrzegamy interesujących myśli, które gdzieś za ich słowami się kryją. Pewnie może to dotyczyć także nas, dlatego też czytajcie nasze teksty, jeśli gdzieś je znajdziecie. Marcina tekst można spokojnie teraz po niego sięgać w książce Rosja, mocarstwo absurdu. Więc zmierzam do tego, że czasami jak mówimy, no to oczywiście wygląda to w naszym umyśle zupełnie inaczej niż to, co zostanie spisane. I zrobił to właśnie Pastuchow. Kiedy go słucham po wielokroć w różnych mediach rosyjskiego liberalnego świata, to być może nie jest taki przekonujący i interesujący, może najpierw interesujący, a później przekonujący, bo co do przekonań to już zupełnie inna kwestia, ale kiedy czytam, co napisał dla Nowej Gazety, nie Nowej Gazety Europa, tylko dla Nowej Gazety, to jest to, co wychodzi teraz w sposób cyfrowy, zostało pozbawione swojego papierowego wydania i w takiej może nie pełnej, ale jednak interesującej wciąż formie pojawia się dla rosyjskich czytelników. A Pastuchow właśnie zgłosił się tam albo został poproszony, żeby coś takiego przygotować, co byłoby pewnego rodzaju projekcją przyszłości dla Rosji. I tytuł jego eseju brzmi Spasti cywilizację, czyli uratować cywilizację. To jest taka refleksja Władimira Pastuchowa o tym, czy można zjednoczyć Rosję, ponownie zjednoczyć, to jest na myśli tutaj publicysty, bez wsparcia biurokracji na zupełnie nowych warunkach, w zupełnie nowej jakości. Oczywiście odnosząc się do tego, w jakiej sytuacji Rosja współczesna się znalazła. No więc bardzo ciekawie to się czytało, muszę Państwu powiedzieć. Kilka wniosków z tego tekstu i oddam głos Marcinowi. Pierwsza rzecz, na którą zwraca uwagę Pastuchow, to jest to, że Putin jest w zasadzie konsekwencją nieszczęścia i kryzysu, a nie jego wyłącznym dostawcą do Rosji. Tak mówi, tak pisze Pastuchow. Kłopoty były wcześniej i to z nich wypłynął model putinizmu, a nie odwrotnie. I te kłopoty, zdaniem Pastuchowa, ciągną się co najmniej od ostatniej ćwierci wieku XIX, poprzez lata XX i dalej, a kryzys systemowy po Putinie, uwaga, ogłasza to Pastuchow, tylko przyspieszy, a w ogóle nie ma nadziei na to, żeby się zatrzymał wraz z jego odejściem, czymkolwiek by to odejście było oczywiście. O tym też mówiliśmy ostatnio, zapadło mi dobrze w pamięci to, co powiedział Marcin, czyli o Putinie Schrödingera. Rosyjska cywilizacja zawsze była ekstensywna, napisał Pastuchow, i ja tutaj się zacząłem zastanawiać po którymś razie, kiedy przeczytałem słowo cywilizacja i rosyjska w takim zestawieniu, co faktycznie ma na myśli Pastuchow i czy on jest właśnie zwolennikiem tej opowieści o Rosji. Czy on należy do gremium odbiorców takiego przekazu dla cywilizacjonistów, tak bym ich określił. Mam pewne wątpliwości co do tego, ale przyznam Państwu, że nie badałem tematu, musiałbym dużo więcej wysłuchać opowieści Pastuchowa. Myślę, że on używa tutaj jednak, to jest taka intuicja, że on używa tej zbitki, rosyjska cywilizacja, z którą ja się nie identyfikuję. On używa jej po to, żeby do pewnej grupy ludzi trafić po prostu, oni rozumieją, co on ma na myśli, a on wie, że to jest instrument, który służy mu do tego, żeby łatwo dotrzeć do celu. Więc to jest pewnego rodzaju uproszczenie, z którego ten myśliciel, bo tak można o nim w tej sprawie powiedzieć, na pewno korzysta. No i oczywiście chodzi tutaj w tym jego tekście o to, żeby wyznaczyć nową energię. Nową energię, a energia dla Rosji nowej, odnowionej, odbudowanej, te projekty się pojawiają co jakiś czas, a to ze strony nawalnistów, a to ze strony Maksima Kaca, a tutaj mamy akurat Pastuchowa. Stosunkowo ciekawa dyskusja się z tego wytwarza. Energia to jest idea i wystartowanie silnika Rosji z nowej właśnie idei. No i kilka przesłanek, z jakich on wychodzi, oprócz diagnozy tutaj są przesłanki. Po pierwsze mówi Pastuchow w swoim tekście, że ostatnie 500 lat Rosja stabilizowała się wyłącznie dzięki Syberii, a nie Ukrainie. To taki worek przepuklinowy dla niej jest ta Syberia i stamtąd czerpie wszystko, co może przynieść. A Ukraina jako warunek przetrwania Rosji jest to mit, zdaniem Pastuchowa, którego on osobiście nie rozumie i nawet próbuje znaleźć, skąd on się wywodzi. Chyba od Brzezińskiego mówi, albo od Sołżenicyna. Nie jest to na pewno warte rozważania stwierdzenie, że Rosja bez Ukrainy to nie Rosja. Rosja zostanie rozebrana ponadto jego zdaniem od wschodu, a nie od zachodu. Tracenie energii na zachodzie, w Ukrainie, utkwienie tam jest absurdem, było absurdem i będzie zawsze absurdem. Putin doprowadził do tego, pisze dalej Pastuchow, że Rosja najpierw zamieniła Krym na całą Ukrainę w 2014 roku, tracąc ją oczywiście, a w 2022 roku całą Ukrainę zamieniła na Syberię i Daleki Wschód, który też zaczyna przez to, że utkwiła w Ukrainie, tracić. Jest tutaj jeszcze taki pasus o jego dawnych myślach w tej sprawie, zresztą nie jest też jedynym Syberyjczykiem Pastuchow w tej elicie liberalnej Rosji. Inoziemcow na przykład też takie zgłaszał koncepcje, ale wniosek, drodzy Państwo, płyniemy do brzegu. Rosja powinna się stać, zdaniem Pastuchowa, cywilizacją pośrednikiem, a nie cywilizacją twierdzą, jaką jest teraz. No i drogi do rozwoju Rosji, Rusi wcześniej, pierwsza z nich przez ideę Moskwy, państwa wojennego, wojskowego, scentralizowanego, to była jedna linia, a druga wiodła przez Księstwo Twerskie i północną Rosję, Nowogród Wielki i Psków. To jest też taki mit, który często wraca u rosyjskich publicystów. I tutaj u Pastuchowa się też objawia i mówi też o dwóch modelach kolonizacyjnych, jeśli chodzi o rosyjski pomysł. Pierwszy z nich to jest Ruś Jermaka, czyli ta syberyjska kolonizacja taka nieco przypadkowa, czyli to jest scenariusz kolonizacji wojskowo-handlowej i ten, który jemu jest bliższy i uważa, że powinien zostać wcielony w odrodzonej Rosji w ruch, to jest Ruś Nikitina. I tu przypomnę Państwu, bo być może niektórzy z Was znają, czytali nawet taką rzecz jak Podróż za Trzy Morza 15-wiecznego kupca Afanasija Nikitina, kupca smoleńskiego, który pokazuje w swojej takiej podróżniczej rzeczy, zdaniem Pastuchowa tutaj zaznaczam, scenariusz kolonizacji cywilno takiej handlowej, gdzie negocjuje, obserwuje inne kultury i próbuje do nich dotrzeć poprzez właśnie ofertę bycia pośrednikiem, bycia aktywnym, atrakcyjnym i takim pociągającym partnerem handlowym. No więc to jest taka w pigułce przekazana idea, którą Pastuchow tutaj promuje. Pojawia się tu już bardzo dużo ciekawych rzeczy związanych z kosztami, w których Ukraina, które wypompowuje Ukraina z Rosji, oczywiście na życzenie rosyjskie. I jak próbuje oszacować Pastuchow, te koszty wyglądające dla niego wiarygodnie, to jest około 167 miliardów dolarów, które zamiast amunicji i mordowania ludzi można byłoby przekształcić na przykład w takie rzeczy jak tunel pod cieśniną Beringa, oczywiście promując cały czas tą ideę połączenia handlu wymiennego i jakiegoś rodzaju transferu, komunikacji, czyli tunel pod cieśniną Beringa, który mógłby kosztować jego zdaniem 65 miliardów dolarów. Dalej most łączący kontynent z Sachalinem, który też by kosztował jakieś pieniądze dodatkowe, ale nie wyjdą one już z budżetu rosyjskiego, bo poszły na coś innego. Sachalin z Japonią, kolejny most. Dalej linia kolejowa łącząca istniejące autostrady z cieśniną Beringa i tak dalej, wylicza różne łączniki, które mogłyby sprawić, że Rosja weszłaby na te tory cywilizacji pośrednika, jeszcze raz to przypomnę, a nie cywilizacji twierdzy. I ostatnie dwie, trzy może rzeczy w tej sprawie. Zakończyć wojnę domową, to jest pierwszy element, co trzeba zrobić, to jest jego zdaniem warunek nieodwoływalny, żeby wejść na szlak właśnie tej cywilizacji nowej. Dalej trzeba na nowo nauczyć się przyjaźni, dobrosąsiedztwa, uśmiechu, bycia dla kogoś potrzebnym. To są dzisiaj rzeczy fantasmagoryczne, mogłoby się wydawać dla wielu. Ale on mówi, uwaga, bardzo celnie, ależ to przebiegły jest filozof polityczny, jakbym chciał go nazwać teraz. Tak jak Prigożyn pisze, po swoim buncie na Kremlu stał się takim właśnie targowcem, handlowcem. Tak pisze Pastuchow. On pojechał tam właśnie pohandlować, powalczyć o swoje, mimo że wcześniej był reprezentantem przecież tej cywilizacji, nie chcę powiedzieć śmierci, ale wojny na pewno i twierdzy. No i oczywiście infrastruktura jest bardzo potrzebna, nowa, zespolić Rosję wschód z zachodem, wewnętrznie ją trzeba zespolić. To będą elementy, które będą jego zdaniem wpływały na jakiegoś rodzaju odwrócenie tego złego losu Rosji. I jeszcze jedna rzecz, Marcinie, na koniec. Boję się, że to są wszystko jednak pewnego rodzaju takie mrzonki na razie Władimira Pastuchowa. I już odniosę je bezpośrednio do jednego takiego mojego doświadczenia niedawnego. Poświęciłem godzinę ponad dobrą na wysłuchanie takiego wywiadu, który być może wielu z nas umknął, który przeprowadził Kirill Martynow. To jest redaktor naczelny właśnie czasopisma Nowaja Gazeta Europa, który to wywiad przeprowadził z Adamem Michnikiem. I dlaczego o tym mówię, dlaczego to połączyłem, dlaczego to powiązałem? Nawet moja małżonka, kiedy zwróciła uwagę, jak wpatrzony jestem w tą rozmowę i jak emocjonalnie ją traktuję, to stosunkowo niedawna rzecz, 2 tygodnie temu bodajże, zwróciła na to uwagę i mówi, co ty oglądasz? Mówię, no Adam Michnik rozmawia z Kirillem Martynowem, ale nie, że Adam Michnik rozmawia, to jeszcze nic. Adam Michnik jest szeroko znaną postacią, także w Rosji przecież, zwłaszcza w tej liberalnej, ale bardziej mnie zainteresowało, o co on jest pytany i czy liberalna Rosja, czy ta liberalna bańka już próbuje dotknąć tej drogi, o której pisze Pastuchow. I otóż nie wydaje mi się. Pytania Kirilla Martynowa były skierowane raczej do Adama Michnika pod kątem tego, co Rosja, jak on Rosję widzi, dlaczego Rosja tak, a co może Rosja, jak może Rosja skorzystać z doświadczenia dysydentów polskich i tak dalej, i tak dalej. Mało było pytań o samą Polskę, o Polskę, która jest w okresie, wiesz, takim już powyborczym, bo to się po wyborach wydarzyło. Czym jest dzisiejsza Polska? Jak możemy się inspirować nawet, patrząc na to? Ja oczywiście mówię to z punktu widzenia subiektywnego, ale przyznam Państwu, że ze skupieniem wysłuchałem tej rozmowy. Byłem z niej bardzo zadowolony, że w ogóle się odbyła, ale podpowiada mi to, że idea Pastuchowa nie będzie łatwo realizowalna we współczesnej Rosji.
To jest, powiem ci tutaj, jak mówiłeś, to ja sobie próbowałem w głowie poukładać jakieś wątki dla komentarza, bo temat jest no, bardziej na książkę niż na komentarz w podcaście, ale no, możemy choćby spróbować zaznaczyć sobie jakieś kierunki. Faktycznie Rosja wymaga jakiejś definicji, jakiejś redefinicji. I jakbyśmy się próbowali zastanowić, no skoro wymaga redefinicji, no to jeśli chcemy tak do tego podejść, no to faktycznie zadajmy to pytanie, czym jest Rosja? No oczywiście jest państwem, tutaj nie bawmy się w aż takie banały, ale no Rosja była terytorium, które wyrosło z Rusi, z księstw ruskich, z obrzeży tej Rusi, starej Rusi kijowskiej, z dalekich północnych obrzeży. Moskwa jako miasto nabrała znaczenia, to pamiętamy dobrze, w czasach jeszcze jarzma tatarskiego i w dużej mierze Rosja opierała się przez lata na ekspansji. I to jest model, który de facto wiele państw przed nią przyjmowało. Niektórzy chcą tutaj dostrzec takie kwestie geograficzne. To znaczy to, że Rosja rodziła się jako byt państwowy w czasach, kiedy faktycznie były te tereny podległe siłom zewnętrznym, jakiemuś najazdowi uległy te tereny i to faktycznie ma znaczenie. Widzimy to i dzisiaj, że ta właśnie cywilizacja twierdzy, czy też po prostu syndrom oblężonej twierdzy jest tam bardzo czytelny i wielu próbuje w tych geograficznych czynnikach tutaj argumentować, że Rosja cały czas dokonywała tej ekspansji po to, żeby natrafić na jakieś geograficzne bariery, jakieś naturalne granice, które by ją osłaniały i że w tym parciu docierała do Morza Czarnego, do Kaukazu, do Oceanu Spokojnego i budowała sobie jakieś poczucie bezpieczeństwa, zabezpieczenia od zewnętrznego świata na bazie tej ekspansji właśnie. Jednocześnie w dużym stopniu ta ekspansja zaczęła też Rosję dodatkowo definiować i sprawiać, że no oni w pewnym momencie zaczęli sami siebie postrzegać jako państwo wojownicze, jako państwo, którego może nie tyle sensem istnienia czy racją bytu, ale bardzo ważnym elementem tożsamości był podbój. No i oni przecież podbijali tereny wszędzie wokół siebie. No w szczytowych jakichś momentach ten projekt imperialny Rosja w wydaniu akurat tutaj powiedzmy radzieckim, no sięgał od Berlina do Taszkentu na południu, do Baku też na południu, tylko bardziej na zachód od Taszkentu, aż tam do granic z Koreą Północną, więc ten projekt miał bardzo wyraźny charakter, nazwijmy to ekspansjonistyczny i widzimy, że od pewnego momentu to się zapada. To znaczy mieliśmy pierwszy upadek imperium w 1917, później doszło do jakiegoś rodzaju powrotu ze zdwojoną siłą w czasach radzieckich, ale to się znowu zapadło. I to zapadanie się miało, zresztą rozmawialiśmy o tym dzisiaj chociażby w kwestii tych zapóźnień technologicznych, co jest w dzisiejszym świecie szczególnie istotne, kluczowe wręcz, no miało to zapadanie się prowadzone etapami ogromne konsekwencje dla tego kraju, dla tej, no i właśnie tu zaraz przejdziemy, dla tej cywilizacji. Czy na pewno cywilizacji? To miało znaczenie, więc oni próbowali po upadku Imperium Carskiego odbudować imperium, to się rozpadło, choć zajęło to wiele lat, ale się rozpadło, a teraz próbują znowu odbudowywać to imperium. I tutaj jeszcze zanim przejdę do cywilizacji, faktycznie ta Ukraina, ja bym na pewno nie definiował tego w ten sposób, nie określał, że Rosja nie jest Rosją bez Ukrainy. Ale Rosja nie jest wielkim europejskim imperium bez Ukrainy. I to jest dla mnie mocno kluczowe, bo Rosja no, potrzebuje jakiegoś mostu.
W ich rozumieniu.
W ich rozumieniu, oczywiście. Rosja, jeśli, bo rozumiemy, no, Wielka Brytania na przykład też była imperium i żeby być imperium potrzebowała terenów zamorskich i tak dalej, po prostu przestała być tym imperium i tak naprawdę wszystkim jest od tego w zasadzie lepiej na świecie. No, ja wolę taki świat bez brytyjskiego imperium osobiście.
I przychylam tutaj, się, przychylam.
I tutaj też po prostu Rosja mogłaby istnieć nie jako imperium, tylko jako po prostu Rosja. Ale Rosja jako imperium no, potrzebuje Ukrainy, jeśli chodzi o terytorium, jeśli chodzi o potencjał ludzki, jeśli chodzi o geograficzne połączenie, o geograficzny most z Europą, no bo jednak ciężko, tak jak w czasach powiedzmy, no nie wiem, Mikołaja II, czy w czasach Stalina, rozgrywać partie polityczne, wielkiej polityki na europejskiej szachownicy, będąc od tej Europy tak daleko odsuniętymi geograficznie. Więc Ukraina jest im potrzebna i jako spichlerz, i jako jakieś zasoby ludzkie, żeby marzyć o tej globalnej wielkości, której tylko oni przegapili w moim prywatnej ocenie ten czas, kiedy po prostu po pierwsze oni stracili potencjał po prostu, żeby być globalnym imperium, globalnym mocarstwem, do tego w naszych czasach potrzebne są zupełnie inne elementy niż w wieku XIX, kiedy wystarczyła duża liczba ludzi, duży areał upraw i można było być imperium. Okazało się tam po drodze jeszcze w czasie wojny krymskiej, a później podczas wojny japońskiej, że to nie jest, czy wojny z Japonią, jej się tak nie nazywa, wojną japońską, tej 1905 roku, no że tego jest za mało, ale oni tej lekcji wyraźnie nie odebrali, próbowali dalej i w tym rozumieniu wydaje mi się, że potrzebują Ukrainy do tego, tylko że myślę, że oni po prostu, ich kierownictwo polityczne źle definiuje ich potrzeby i patrzą na to w zasadzie nawet nie przez pryzmat wieku XX, a nawet jeszcze przez pryzmat wieku XIX. Jeśli chodzi o tą właśnie cywilizacyjną kwestię, tu przepraszam, że się rozgaduję, ale to twoja wina, bo wybrałeś taki temat,
który
trzeba gadać. Jeśli chodzi o kwestię cywilizacyjną, tutaj też jest arcyciekawy temat, ponieważ no, Rosja, i to wydaje mi się jest dość dla mnie czytelne, jest elementem cywilizacji europejskiej. Mimo wszystko, bo jeśli popatrzymy na sąsiadów Rosji, takich jak ludność powiedzmy Azji Środkowej, Mongolii, Chin, Japonii przez ocean, czy nawet powiedzmy tam Azerbejdżanu, Gruzji, to jednak Rosjanom kulturowo pod wieloma względami jest bliżej do Europejczyków niż do właśnie Chińczyków. No tu już jest taki skrajny przypadek, to o tym rozmawialiśmy zresztą nieraz, że no jednak im jest daleko. O wiele prędzej Rosjanin dogada się, jeśli bariera językowa nie będzie tu przeszkodą, z Francuzem czy Włochem niż z Chińczykiem. To jest jednak dużo bardziej zbliżony i połączony, przeplatający się kontekst kulturowy. Tylko że Rosja jest na peryferiach tej, jeśli chcemy to tak określać, cywilizacji europejskiej. Jest, i tu właśnie pada pytanie o definicję, czy jest równoważnym, równie wartościowym elementem na wschodzie tego światowego obszaru, który po prostu ze względu na różne uwarunkowania historyczne, na położenie geograficzne, na zbliżenie z Bizancjum, a nie z Rzymem, jest gdzieś właśnie z boku tego wszystkiego. Czy oni są peryferiami, czy są po prostu równie wartościowym elementem tej cywilizacji, jakimś wariantem dodatkowym. I tu wydaje mi się, że do pewnego stopnia mogą być to po prostu narodowe kompleksy, polegające na tym, że oni chcą na wszelkie sposoby sami sobie udowodnić właśnie, że oni nie są peryferium, tylko czymś osobnym, czymś samodzielnym, czymś własnym, co stawiałoby w ich własnym mniemaniu ich samych wyżej, tak? Bo jeśli mają powiedzieć, no słuchajcie, jesteśmy elementem kultury europejskiej, świata politycznego europejskiego, historii europejskiej, no tylko, że skręciliśmy po drodze w złą stronę, generalnie od czasów carskich byliśmy trochę zapóźnieni, no i w efekcie okazało się, że podczas wojny krymskiej się okazało, że inni członkowie naszej cywilizacji są od nas silniejsi. W czasie II wojny światowej się okazało, że bez ich pomocy byśmy sobie nie poradzili. Się okazało, że w 91 bez pomocy humanitarnej ze strony Stanów Zjednoczonych byśmy nie do końca, nie wszyscy mieli co jeść. No, że generalnie nam szło tak sobie. W porównaniu, no to jest, proszę Państwa, no ciężko to przyjąć, tak, że gdzieś po drodze można było coś zrobić lepiej, żebyśmy byli jakoś bardziej no, do przodu. A jeśli będziemy nazywali sami siebie cywilizacją osobną, samodzielną, bytem, którego nie można porównywać z innymi, no bo przecież jesteśmy osobni, samodzielni, my wypracowaliśmy coś zupełnie swojego, no to już brzmi dumnie, to już brzmi zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że tu wynika to właśnie z takiego poszukiwania własnej wartości, własnego poczucia spełnienia, że oni chcieliby się czuć, no mówiąc wprost, czuć się dobrze sami ze sobą. Zupełnie tak jak my wszyscy chcemy się czuć dobrze sami ze sobą, chcemy czuć się w czymś dobrzy, wartościowi i tak dalej. Więc wydaje mi się, że tutaj tego rodzaju rozważania gdzieś są poszukiwaniami po prostu własnej wartości, co jest naturalne. Choć oczywiście byłoby lepiej, gdyby nie poszukiwali tej wartości własnej w tak wojowniczy sposób. I tutaj to, co mówisz, jest też ciekawe, bo oni ze względu na swoje położenie geograficzne i ze względu na właśnie te ekspansje są łącznikiem pod wieloma względami. Ich kultura faktycznie rozwijała się w dużym stopniu pod wpływem łączenia tych światów, chociaż prawdę mówiąc to jest taka myśl, która mi przyszła jeszcze dawno temu na studiach, kiedy rozmawialiśmy o różnych tematach, o Polsce, Białorusi, Ukrainie, o Rosji, to wtedy doszedłem do przekonania, że ten pas przejściowy między tą, nazwijmy to, Europą Zachodnią, w pełni zachodnią, a tym szeroko pojętym Orientem jest szalenie szeroki. Polska też, polscy szlachcice chodzili w strojach, które były inspirowane kulturą i turecką, i perską, i nosili wschodnie szable, i generalnie my też byliśmy elementem tego pasa łącznikowego. My też mieliśmy dużo kontaktów z szeroko pojętym Orientem i Ukraina żyła na granicy stepu, gdzie mieli do czynienia z tymi ludami koczowniczymi, z Tatarami krymskimi i Rosja to już w pełni, nazwijmy to w ten sposób, graniczyła właśnie z Azją Środkową, z Chinami, z Mongolią, miała mnóstwo tych kontaktów, ale pod tym względem Rosja nie jest tu aż tak wyjątkowa, tak jak mówię, wiele różnych krajów i przecież i Serbia, i przecież i Grecja. Wszyscy tutaj w szerokim pasie żyjemy na tym styku kultur, gdzie te wpływy się przez pokolenia mieszały, ale to nie sprawia, że na przykład Polska jest osobną cywilizacją. No jednak jesteśmy tutaj w tych kręgach i są różne łańcuchy tego kręgu i każdy z krajów, każda z tych kultur i regionów jest na swój sposób wyjątkowa i piękna i Rosja też, choć w obecnej sytuacji brzmi to wręcz obrazoburczo, też potrafi być na swój sposób wyjątkowa i piękna. Wydaje mi się, że oni nie muszą tak rozpaczliwie szukać tej swojej wyjątkowości, bo ona tam po prostu jest. Jak każdy kraj są wyjątkowi, jak każda kultura są unikatowi, ale tutaj faktycznie muszą w jakimś stopniu to wszystko odnaleźć i posklejać i zbudować faktycznie coś nowego i trwałego. Tak jak tutaj Pastuchow mówił, po putinizmie, który jest reżimem zupełnie rewizjonistycznym, zapatrzonym wstecz, a nie w przyszłość, oni znowu będą musieli się zmierzyć z tym samym pytaniem, bo to pytanie zostało zamrożone. Zostało zamrożone w roku 1917, kiedy Rosja miała okazję zbudować coś sensownego, konstruktywnego. Próbowali zresztą, bo komunizm, jeśli chodzi o jakąś swoją ideę, miał gdzieś tam, powiedzmy, jądro czegoś pozytywnego. Oczywiście Lenin był politykiem, który miał głęboko te idee równości i jakiegoś lepszego świata. On po prostu chciał władzy i no niestety to nie doprowadziło do niczego dobrego, no ale gdzieś tam jakaś wiara w tę próbę stworzenia czegoś nowego i dobrego w tym społeczeństwie istniała. Po 91 też chcieli próbować osiągnąć coś lepszego niż było, w jakiś sposób dołączyć do świata, stać się częścią tej globalnej rzeczywistości współpracy, ale znowu ta wygrała wśród nich ta chęć patrzenia wstecz, szukania swojej roli w tym, co już było, w swoich imperialnych zapędach, a czas imperiów historycznie już po prostu mija. I znowu będą musieli stanąć przed tym pytaniem i to jest, Pastuchow tutaj no, nie zaskakuje mnie tym, bo od dawna tu powtarzamy, myślę, że też nie jest to dla ciebie wielkim szokiem, a też na pewno masz to przemyślane dobrze, że no, po putinizmie znowu będzie jakiś okres poważnych politycznych, gospodarczych wstrząsów w Rosji, które no, będą musiały chociażby podjąć próbę stworzenia czegoś nowego w tym kraju.
Tak, 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 niewątpliwie. Tym bardziej właśnie takie teksty jak Pastuchowa i jego otoczenie, adwersarzy także z tego samego obozu, nazwijmy go antyputinowskiego, będą interesujące. Warto je wyłapać, wychwycić, zagłębić się w nie. Szczególnie teraz polecałbym naszym przywódcom po pewnego rodzaju resecie parlamentarnym powyborczym przychodzi trochę nowe spojrzenie. Sądzę, że warto też z tym nowym spojrzeniem rozpocząć debaty, które pewnie gdzieś były zawieszone. Zawiesiła je oczywiście najpierw ta sytuacja wojenna, ale u nas może także będzie można trochę po nowemu popatrzeć, jak skonfigurować tą właśnie politykę wobec Rosji, z Rosją, obok Rosji, względem Rosji i tak dalej, oraz jednocześnie patrzeć na to, co dzieje się u pozostałych wschodniosłowiańskich, nie tylko zresztą sąsiadów, więc bardzo byłoby to wskazane z mojego punktu widzenia. Drodzy Państwo, obiecuję, że drugi temat, który poświęcę specjalny wpis na Instagramie, tak się umówmy, Instagramie Spraw Wschodu, a chciałem mówić o piwie i o prawach do marek, które Carlsberg, potentat piwny, próbuje odzyskać od rosyjskiego, przejętego przez państwo browaru Bałtika, to ten temat przesuniemy do innych mediów, ponieważ Pastuchow i jego koncepcja nas pochłonęły z Marcinem, zupełnie uważam sprawiedliwie.
Rozgadałem zupełnie.
Nie wydaje mi się, że to ze szkodą dla tego tematu, wręcz przeciwnie. Niektóre z nich po prostu zasługują większej uwagi, większego namysłu także, drodzy Państwo. Tak to wygląda, jak przyglądamy się kwestiom rosyjskim. Na zakończenie jednakowoż Magda Paciorek przysłała nam notatkę językową, bo tutaj Pastuchow posługuje się takim słowem, które brzmi summa scheczy, czyli no, zwariowany, niespełna rozumu, albo po prostu szalony, i o tym słowie Magdalena Paciorek, a ja tobie, Marcinie, i Państwu wszystkim serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Także dziękuję i przepraszam, że ci wyparłem temat.
Ależ jak najbardziej, z największą przyjemnością. Do usłyszenia.
Tym razem weźmiemy na tapet słowo sumaszetrzej oraz wyrażenie suma sejci. Słowo sumaszetrzej pojawia się w artykule w zdaniu: Мне кажется, что большинство изготавливаемых сегодня в неограниченном количестве политических проектов спасения России являются недостаточно сумасшедшими для этой страны. Wydaje mi się, że większość przygotowywanych dziś w nieograniczonej liczbie projektów ratowania Rosji jest niewystarczająco szalonych dla tego kraju. Sumaszetrzej to ważne słówko. Jego przymiotnik znaczy szalony, obłąkany, niepoczytalny lub zwariowany, ale może występować też jako rzeczownik określający po prostu wariata. Etymologia tego słowa odsyła nas do wyrażenia suma sejci, które odpowiada polskiemu czasownikowi zwariować, stracić rozum. W dosłownym tłumaczeniu suma sejci znaczy z rozumu zejść. Thank you.